Polityka historyczna państwa to tytuł konferencji naukowej odbywającej się w Toruniu, którą zorganizowali Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Witamy z Torunia.
Adriana Andrzejewska.
I Maciej Wilkowski oraz nasi pierwsi goście.
Profesor Wojciech Polak, historyk z UMK, członek Kolegium IPN.
Dzień dobry.
Pan Grzegorz Jobkiewicz, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dzień dobry Państwu.
Oraz zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasilewski.
Witam Państwa.
No i zacznijmy od pana profesora. Panie profesorze, jak powinna wyglądać ta strategia polityki historycznej naszego państwa?
Powinna być na pewno skierowana i na zewnątrz, i na wewnątrz. I to są bardzo ważne rzeczy. Polityka zewnętrzna z jednej strony powinna pokazywać naszą historię, promować ją, pokazywać rzeczy najcenniejsze, nasz wkład do cywilizacyjnych dziejów ludzkości. Takich elementów jest ciekawych w naszej historii bardzo wiele i myślę, że one by przedstawione odpowiednio mogły podnosić autorytet naszego kraju na świecie. Z drugiej strony ta polityka zewnętrzna powinna mieć też aspekt obronny. Jest dużo głupstw mówionych, pisanych, przekazywanych na świecie na temat Polski. No te słynne polskie obozy koncentracyjne, prawda? Każde pojawienie się takiego określenia powinno wywoływać reakcje, powinno wywoływać...
I wywołuje chyba, panie profesorze.
I wywołuje. I bardzo dobrze, że wywołuje, bo za długo milczeliśmy na ten temat. Dobrze, że teraz są gwałtowne reakcje, dobrze, że są pozwy sądowe. Myślę jednak, że trzeba tu także prowadzić działalność pozytywną, wyjaśniać, pisać odpowiednie książki tłumaczone na języki zachodnie, także kręcić filmy. Myślę, że dobrze nakręcony film w stylu hollywoodzkim, na przykład pokazujący, jak Polacy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, zrobiłby dużo więcej niż kilka ciężkich tomów, prawda, które czytaliby tylko wybrani. Więc ta polityka musi mieć także również ten wymiar. Natomiast druga część polityki historycznej to polityka skierowana do wewnątrz i to jest właściwie tożsame z wychowaniem historycznym. Wychowanie historyczne to nie tylko wychowanie dzieci, młodzieży, ale także ludzi dorosłych, którzy często mają ogromne luki w wiedzy historycznej. Tymczasem wiedza historyczna to jest podstawowy element patriotyzmu. To jest poczucia patriotyzmu, poczucia solidarności, tożsamości narodowej. Jeżeli chcemy mieć Polaków, którzy są patriotami, którzy kochają ojczyznę, którzy chcą być odpowiedzialni za ten kraj, to musimy dbać o to, żeby dobrze znali naszą historię. Tu także jest potrzebny szereg inteligentnych działań. Może od razu powiem tylko, że to już nauczanie historii w szkole to nie jest już teraz wkuwanie od do, prawda? Takimi metodami to my nic nie osiągniemy. Musimy stosować metody nowoczesne. Internet, film, spotkanie z kombatantem, wycieczka, jakieś gry dydaktyczne. Musimy działać takimi metodami, do jakich młodzież jest przyzwyczajona. Młodzi ludzie od 5 roku życia siedzą przy komputerze.
Nawet wcześniej.
Takie są realia, więc nie ma co z tym walczyć. Trzeba to wykorzystywać do szlachetnych celów.
To może teraz zapytamy, bo już pan profesor poruszył ten temat kreowania tej polityki, polskiej polityki historycznej za granicą. Jaki na to pomysł ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Pan Grzegorz Jobkiewicz z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.
Tak jak wspomniał mój przedmówca, pan profesor Wojciech Polak, chcemy też docierać poprzez kulturę masową do odbiorców, bo wcześniej wiele tych wytworów kultury masowej zniekształciło nasz obraz Polski. No i stworzyło też wiele mitów czy przekłamań. Chcemy też docierać poprzez wiedzę naukową. Wspieramy katedry historii Polski na zagranicznych uniwersytetach. Współpracujemy też z wydawnictwami obcojęzycznymi. Jednym z nich jest Aquila Polonica, to jest amerykańskie wydawnictwo z siedzibą w Los Angeles i właścicielka pani Terry Tangazian jest bardzo mocno, mimo że nie jest z pochodzenia Polką, nie ma nic wspólnego z nami. Wydaje książki Krzewi Wiedzę o Dywizjonie 303. Wypuściła znakomitą książkę o rotmistrzu Pileckim. I my też staramy się wykorzystywać te jej książki wydawane w różnych językach, też w języku niemieckim chociażby. I organizujemy wokół tego konferencje, panele, prelekcje. I też tak jak pan profesor wspomniał, jakby internet no to jest jakby nakazem naszych czasów, jest działanie aktywne w mediach społecznościowych. W związku z tym rozwijamy też dyplomację publiczną w mediach społecznościowych. Placówki zlecają wytwarzanie różnych filmów, między innymi walczących z tymi sławnymi polskimi obozami. Ostatnio ambasada w Waszyngtonie prezentuje spot Words Matter, słowa mają znaczenie, i miała do tej pory ponad 145 tysięcy odsłon na swoim profilu YouTube.
We wrześniu zainaugurowała działalność Rada Dyplomacji Historycznej, prawda? To taki organ pomocniczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie w dziedzinie promocji historii Polski za granicą. Czym do tej pory się zajmowała? Jakie są te największe wyzwania, które przed nią stoją?
Przede wszystkim ta rada jakby ma łączyć przedstawicieli różnorakich instytucji, w tym Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi nam o to, żeby skoordynować wspólnie te działania, czyli sprowadza się to na przykład do organizacji konferencji międzynarodowych za granicą z udziałem prelegentów, choćby właśnie z IPN-u. Jednym z takich ostatnich przykładów jest udział profesora Grzegorza Motyki w panelu historycznym przy okazji pokazu filmu Wołyń na festiwalu międzynarodowym w Wilnie. Także no z jednej strony świetnie, że polski film został dostrzeżony, że tą naszą też tragiczną stronę możemy pokazać jakby widzowi masowemu, ale z drugiej strony też jakby staramy się, żeby to wszystko było opatrzone też komentarzem historycznym.
Zapraszamy kolejnych gości, którzy za chwilę przyjdą na naszą antenę, ale jeszcze kontynuujemy na razie ten wątek. Za chwilę Państwa poprosimy. Chciałam zapytać Pana Prezydenta Zbigniewa Rasielewskiego o tę rolę samorządu w kreowaniu tej polityki historycznej. Tutaj Państwo pewnie próbują dotrzeć chociażby do młodzieży poprzez tą historię lokalną, prawda?
Tak, Pani Redaktor, bo to nie jest tylko kwestia organizowania uroczystości upamiętniających pewne daty, pewne wydarzenia, ale to przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy my tam się spotykali i namawiali młodzież, żeby przychodziła na te uroczystości. Ponieważ, tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, żeby pójść i żeby złożyć wiązankę, ale chodzi o to przede wszystkim, żeby to było takie zderzenie tego młodego pokolenia z tymi osobami, które często są świadkami tej historii i chcemy, żeby to zderzenie następowało. Równocześnie staramy się współpracować z muzeami, żeby ta lekcja historii była żywa. Tutaj mamy idealny przykład Muzeum Historyczno-Wojskowe, które znajduje się w naszym pierwszym liceum ogólnokształcącym. I to była inicjatywa jednego z nauczycieli, czy też grupy nauczycieli pod przewodnictwem Piotra Oleckiego, który współpracuje z nami jako z samorządem lokalnym. Zresztą bardzo często wykorzystujemy to muzeum do tego, żeby tą żywą lekcję historii podczas tych organizacji uroczystości również pokazywać. Bo to jest coś pięknego i myślę, że należy o tym pamiętać, należy o tym mówić. I to, co chyba najważniejsze w mojej ocenie, to jest pewna konsekwencja. Konsekwencja, która powinna wynikać nie tylko ze strony rządowej, czyli na zewnątrz, tak jak pan profesor powiedział, ale również konsekwencja ze strony jednostek samorządu terytorialnego, bo chociaż nie jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni za kreowanie tej polityki historycznej, bo to nie jest zadanie własne samorządu, własne gminy, ale chcemy to robić i to jest ta polityka historyczna wewnętrzna. I myślę, że ona jest tutaj najważniejsza, dlatego że powinniśmy docierać i myślę, że docieramy do tej grupy najmłodszych, którzy rzeczywiście zamiast spędzać ten czas przed komputerem, przyjdą na uroczystości, zaczną interesować się grupami rekonstrukcyjnymi, zaczną uczestniczyć w tych grupach, I to jest chyba najważniejsze.
Tak właśnie się zastanawiam, czy ta historia lokalna, ci bohaterowie lokalni czasami nie są w niektórych sytuacjach ważniejsi od jakiejś takiej strategii przyjętej odgórnie, narzuconej odgórnie. Co panowie myślą na ten temat? Tutaj w naszym regionie mamy wiele takich przykładów wydarzeń lokalnych bohaterów, no, o których nie mówię, że zapomniano, ale myślę, że nie uczy się o nich, o tych wydarzeniach, o tych bohaterach, nie stawia się na nich tak, jak się powinno to robić w większym stopniu.
I to bardzo, bardzo źle. Bardzo źle się dzieje, że czasami się lekceważy historię lokalną, że za mało się mówi na ten temat. Mam nadzieję, że programy szkolne już w tych zreformowanych szkołach, już po tej reformie 8+4 będą kładły większy nacisk na historię lokalną, bo ona jest równie ważna jak historia ogólnopolska, a te postacie są często bliższe, często na wyciągnięcie ręki, albo można znaleźć świadków, którzy dane osoby znali, więc musimy bardzo, bardzo dowartościowywać tą historię lokalną. No tu jest możliwości bardzo wiele, także rola dla samorządów, także rola dla kuratoriów. No, ja podczas konferencji wspominałem na przykład o naszym toruńskim projekcie realizowanym już od 10 lat, konkurs imienia generał Zawadzkiej, prawda, w którym to konkursie młodzi ludzie opisują ciekawe osoby, ciekawe wydarzenia ze swojej miejscowości, ze swojej rodziny. W tym konkursie startowało, no bywały lata, że ponad 100 osób i powstawały prace na znakomitym poziomie. Zresztą po 5 latach te prace zostały w grubym tomie wydane, te najlepsze nagrodzone. Tu musimy pamiętać jeszcze o jednym aspekcie tej historii lokalnej. Musimy dbać, walczyć o to, żeby młodzi ludzie fascynowali się także historią własnej rodziny. Bo od tego, od zainteresowania historią rodzinną budzi się zainteresowanie historią lokalną, historią szerszą. I tutaj powinna być podjęta pewna praca wychowawcza, że tak brzydko powiem, w odniesieniu do rodziców. Żeby rodzice zajmowali się trochę swoimi dziećmi pod względem wychowania historycznego. Wystarczy usiąść z synem na kanapie, prawda, i opowiedzieć o dziadku, który był na przykład w Armii Krajowej, wyciągnąć zdjęcia z szuflady, prawda, pokazać dokumenty. Niech ten młody człowiek się czegoś dowie o wspaniałych dziejach swoich przodków. Przecież wszyscy mamy przodków, którzy walczyli o Polskę, którzy poświęcali się dla Polski. Od zainteresowania losami własnej rodziny bardzo łatwo można przejść do zainteresowania historią szerszą i to robić trzeba.
Tutaj podczas konferencji padło takie zdanie, że ta polityka historyczna to właściwie jest dzisiaj dyplomacja historyczna, bo z jednej strony chcemy mówić o tych rzeczach, które są dla nas jako Polski ważne, ale właśnie w ten dyplomatyczny sposób, prawda?
No, tak, no, to już jest truizmem, ale trzeba powiedzieć, że dyplomatom wolno zdecydowanie mniej niż na przykład internautom, którzy, mówiliśmy właśnie też przed chwilą o tych niesławnych polskich obozach, internautom wolno więcej. No, przypomnę choćby niedawną akcję też z mobilnym billboardem, kiedy polscy animatorzy tej akcji jeździli z nim po Europie. Jakby także też czuć pewien ferment wśród Polaków, że trzeba też jakby no, przeciwstawiać się i też naszym zadaniem dyplomatów jest nieść oświaty kaganek i jakby uwrażliwiać społeczeństwa zachodnie na naszą historię, ale trzeba też reagować żywo i w oryginalny sposób i to robią polscy animatorzy takich akcji czy internauci.
Czyli między innymi chodzi o to, żeby za granicą troszeczkę ludzie więcej wiedzieli i pytani o Polskę nie wymieniali tylko, tak jak kiedyś, Wałęsa, Wojtyła i Boniek, tak? To było takie trzy nazwiska najbardziej znanych Polaków na świecie.
No tak, ten stan niewiedzy jest ogromny. Podręczniki do nauki historii czy w szkołach podstawowych w zachodzie no praktycznie nie wymieniają Polski, więc No to jest jakby pilną potrzebą, żeby edukować.
A jeszcze zapytam, panie Grzegorzu, o tych naszych rodaków. Tak jak pan profesor mówił, że każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto może być postacią historyczną, tak każdy z nas ma kogoś, kto wyjechał za chlebem za granicą. Co z tymi Polakami, którzy są na Wyspach, w Niemczech i tak dalej? Jak do nich dotrzeć? Oni też pewnie chłonni są wiedzy i chcieliby wiedzieć, mieć kontakt z ojczyzną.
Ja myślę, że w wielu tych przypadkach ci ludzie sami pomagają sobie, bo to wychowywanie kolejnych pokoleń zamieszkałych za granicą jest przede wszystkim zdeterminowane postawą rodziców, którzy uczą języka polskiego, którzy też wdrażają w dzieje najnowsze Polski. I też pamiętajmy, że jest bardzo wiele, to są setki szkół sobotnich, czy to w Kanadzie, czy na Wyspach. Także jest bardzo wielu pedagogów, którzy po prostu z własnej woli i własną aktywnością uczą tej historii. A my też pomagamy, ponieważ polskie placówki też organizują wykłady czy warsztaty dla polonijnej młodzieży. Zapraszamy prelegentów i myślę, że to musi być kontynuowane.
Kończymy, szanowni państwo, tą pierwszą część naszego spotkania. Naszymi gośćmi w tej części byli profesor Wojciech Polak. Dziękuję serdecznie. Pan Grzegorz Jobkiewicz z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pan Zbigniew Rasilewski, zastępca prezydenta Torunia. Za chwileczkę porozmawiamy o nauczaniu historii. Pani Małgorzata Oborska, wicekurator kujawsko-pomorski, wicekurator oświaty. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I za chwilę dołączy do nas pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Pani kurator o godzinie 14 będzie miała okazję wystąpić na konferencji naukowej Polityka Historyczna Państwa, na której jesteśmy i z której prowadzimy dzisiejszą audycję. A mówić pani będzie o nowej podstawie programowej nauczania historii, która to ma być częścią polityki historycznej państwa. W jaki sposób ona będzie tą częścią?
Myślę, że przede wszystkim w ten sposób, że będzie jakby skierowana do wewnątrz naszego państwa, to znaczy do tych, którzy jak gdyby rozpoczynają ten proces edukacji. Ona będzie w ten sposób się wpisywała, że przede wszystkim Ministerstwo Edukacji Narodowej zależy na tym, aby wzrósł poziom wykształcenia Polaków także i w zakresie nauczania historii, a zwłaszcza, żeby proces przyswajania sobie wiedzy na temat historii Polski był procesem trwałym, żebyśmy my jako Polacy, jako naród byli świadomi właśnie naszej historii, naszej tożsamości i mieli okazję bycia dumnym właśnie z dokonań naszych przodków i tego, co się działo w naszej historii. Dlatego też nowa podstawa programowa przede wszystkim można powiedzieć, że w pewnym sensie poszerza zakres wiedzy historycznej. Jeśli chodzi o ten etap kształcenia już ponadpodstawowego, to tam planowane jest zwiększenie liczby godzin historii i przez to jakby nauczanie na wyższym poziomie zostało także wprowadzone, jakby powrócono do takiej zasady nauczania historii spiralnego. A mianowicie, że będzie miał uczeń możliwość w ciągu kolejnych etapów edukacyjnych poznawać cały okres historii. Oczywiście dostosowana ta wiedza będzie i sposób przekazywania tej wiedzy do możliwości rozwojowych każdego ucznia, ale będzie mógł mieć okazję jak gdyby powtórzyć cały ten okres historii, przez to utrwalić sobie wiedzę w zakresie historii. Obecna podstawa programowa za bardzo takich możliwości nie stwarzała. W zasadzie można powiedzieć, że proces edukacji historii kończył się w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. A więc byśmy powiedzieli, że w tym momencie, kiedy młody człowiek no, jak gdyby ma już większe możliwości intelektualne, może w sposób bardziej dojrzały no, przyswajać sobie nie tylko oczywiście wiedzę historyczną, ale w ogóle wiedzę, to on tej wiedzy historycznej jak gdyby no, był pozbawiony w tym obecnym systemie kształcenia historii. Oczywiście no, tak zupełnie nie, ponieważ byli uczniowie, którzy się szczególnie historią interesowali i w zakresie jakby takiej podstawy rozszerzonej mogli no, zgłębiać wiedzę historyczną, ale to była tylko wąska grupa młodzieży. A państwu polskiemu zależy na tym, żeby historia była takim elementem, byśmy powiedzieli, no, trwałym. Prawda? Żeby jak gdyby rozkładała się w świadomości najlepiej wszystkich Polaków.
Jednym z zarzutów, nawet jak z uczniami czasem rozmawiam, było to, że bardzo dużo uczą się na przykład o starożytności, o Piastach, a mało o tej współczesnej historii naszej i też o tej lokalnej. Czy to zostanie w tym nowym nauczaniu historii wzięte pod uwagę?
No ja oczywiście na razie mogę mówić tylko o podstawie programowej, która będzie obowiązywała w szkole podstawowej. Z dniem 1 września 2017 roku ona zostanie, no, jej proces wdrażania zostanie rozpoczęty, ponieważ w tym momencie już mamy do czynienia z aktem prawnym, który wprowadza w życie tę podstawę programową. Pani minister podpisała rozporządzenie w lutym 2017 roku i ono właśnie obejmuje między innymi podstawę kształcenia ogólnego do szkoły podstawowej, w tym historię. I odnosząc się do pytania pani redaktor, oczywiście już w klasie czwartej rozpoczyna się kształcenie historii jako przedmiotu i w tej właśnie czwartej klasie uczeń będzie mógł mieć możliwość poznawania historii przez pryzmat historii własnej rodziny, historii własnej miejscowości, historii właśnie tego otoczenia lokalnego, historii regionalnej, a potem dopiero historii państwa polskiego. Więc będzie takim bardzo dobrym wprowadzeniem do tego, aby przygotować ucznia do zgłębiania treści historycznych. Więc jak najbardziej te elementy historii rodzinnej, regionalnej zapisane są w podstawie programowej w szkole podstawowej. Natomiast jeśli chodzi o zagadnienia z historii najnowszej, to tutaj także mamy pewien przełom. Dlatego, że o ile podstawa programowa do szkoły podstawowej obecnie obowiązująca no doprowadzała jakby te dzieje, byśmy powiedzieli, do roku 1989, a więc do przełomu okrągłego stołu. Jednak no, to było wszystko na etapie takiego ucznia jeszcze bardzo młodego, no bo szósta klasa to zaledwie kilkanaście lat. To jeszcze nie było takie przeżywanie historii i przyswajanie sobie jej, które by mogło być przyswojeniem takim dojrzałym. Potem rozpoczynała się edukacja w gimnazjum, a historia w gimnazjum kończyła się na okresie I wojny światowej. Zatem dziejów najnowszych gimnazjalista w ogóle nie poznawał. Więc
to brak pewnej logiki, prawda?
Zupełnie. Dopiero mógł jakby skończyć te dzieje w pierwszej klasie liceum. I na tym się, ale była to tutaj już pewna przerwa, już wkraczał ten uczeń do zupełnie nowej szkoły, miał tę lekcję z zupełnie innym nauczycielem. Zatem to na pewno przeszkadzało w tym przyswajaniu sobie tej historii najnowszej. W obecnej podstawie programowej, no tak jak powiedziałam, te dzieje najnowsze są doprowadzone do roku 2004, a więc do momentu, kiedy Polska przystępuje do Unii Europejskiej. Zatem cały ten blok historii najnowszej jest uwzględniony w podstawie programowej szkoły podstawowej.
Chyba dosyć ważna sprawa i tak myślę, ja sam zadowolony jestem z tego, co pani powiedziała, czy też zadowala mnie, że ci młodzi ludzie będą się uczyć historii swojej rodziny, swojej miejscowości, czy też swojego regionu, bo jakby na tym nam bardzo zależy, aby o tym swoim miejscu, skąd jesteśmy, wiedzieć najwięcej.
Dotarł do nas już pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Rozmawiamy o tym, jak właśnie uczyć młodzież, jak w tej nowej podstawie programowej będzie ta polityka historyczna wykorzystana. Czy Instytut Pamięci Narodowej w jakiś sposób współpracuje na przykład przy tworzeniu tej nowej podstawy?
Instytut Pamięci Narodowej od samego początku swojego istnienia współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Pierwsze porozumienie podpisaliśmy w 2001 roku, czyli to był drugi rok faktycznego istnienia Instytutu Pamięci Narodowej i przez te wszystkie następne lata, oczywiście ta aktywność była różna w różnych regionach, to zależało od różnych konfiguracji, prawda, politycznych, ale Instytut Pamięci Narodowej był zawsze obecny w polskiej szkole, prowadząc tam bardzo szeroką aktywność, organizując warsztaty dla nauczycieli, organizując wykłady dla młodzieży. Teraz te warsztaty dla nauczycieli, można powiedzieć, są sformalizowane w ten sposób, że są organizowane z pomocą ośrodków doskonalenia nauczycieli niemalże w każdym dużym mieście. Udział nauczycieli jest bardzo duży i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ to są tematy, które często nieobecne w podstawie programowej. Oczywiście nasi naukowcy mają swój udział w tworzeniu podstawy programowej. Tam są dwie osoby z Instytutu Pamięci Narodowej na czele z panem profesorem Władysławem Suleją, że tutaj Nasza aktywność od zawsze była ogromna. Ja muszę przypomnieć również niesamowita popularność podręcznika. To de facto nie jest podręcznik, ale tak jest traktowany od niepodległości do niepodległości. No to jest faktycznie historia XX wieku dla młodzieży szkół licealnych. Ale to są również dziesiątki konkursów wspólnie z kuratoriami czy z poszczególnymi szkołami robione w poszczególnych powiatach, województwach. To są rajdy szkolne, to są konkursy piosenki patriotycznej wspólnie z młodzieżą, więc ta paleta aktywności jest tutaj, można powiedzieć, nieograniczona.
O jednej rzeczy pan prezes zapomniał. Ja przypominam sobie, bo przygotowywałem materiał o tym w bydgoskim IPN-ie. Gry edukacyjne.
Oczywiście, tak, rzeczywiście. Gry edukacyjne cieszą się bardzo dużą popularnością. One są obecne w internecie, ale w formie takiej planszowej. Często te gry prezentowane są również na wolnym powietrzu, w takim dużym formacie. To jest fenomen swego czasu, wywołała gra Kolejka, ale to są gry dotyczące pierwszej i drugiej wojny światowej, między innymi Dywizjon 303, ta eskadra pilotów amerykańskich wspomagająca Polaków w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. To jest brygada pościgowa z 1939 roku. Tę aktywność będziemy rozszerzać. Przygotowujemy się do obchodów stulecia niepodległości, ale tu szczególnie, jeżeli mówimy o młodzieży, bardzo dużą popularnością cieszą się komiksy poświęcone, czy chociażby niedawno minęła rocznica akcji pod Arsenałem. Instytut Pamięci Narodowej przygotował taki komiks. Jest cała seria dla dzieci najmłodszych. Historia Antka Srebrnego, który jak gdyby wyrusza na wojnę w 1939 roku i kończy tą epopeję Wilhelmshaven. Później jego losy będą będą dotyczyły udziału w podziemiu antykomunistycznym po wojnie. No, będzie jednym z żołnierzy wyklętych.
Przed chwilą udzielając wywiadu dla telewizji i prasy, wspominał pan o tym, że coraz większą popularnością na przykład cieszą się płyty, na których śpiewa się chociażby o żołnierzach wyklętych. Są koszulki, prawda, które ludzie chętnie, zwłaszcza młodzi, przywdziewają z symbolami Polski walczącej chociażby. Co zrobić, żeby to nie były tylko takie symbole, niepogłębione, tylko żeby właśnie ta wiedza była głębsza, nie tylko taka no, obrazkowa.
Znaczy, ja myślę, że to się dzieje. To jest to, człowiek, który ubiera taką koszulkę, mamy do czynienia z takim fenomenem. To pokazuje popularność tego, czym jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, mianowicie bieg topem wilczym. 4 lata temu ten bieg odbył się w jednym mieście z udziałem 50 uczestników. Dzisiaj mamy blisko 250 miast i to jest chyba 65 tysięcy uczestników. Każdy z uczestników biegu dostał taką broszurę poświęconą bohaterom, żołnierzom wyklętym, podstawowe informacje. Miał również koszulkę. Myślę, że te osoby się tym zainteresują. To jest naturalne, ale myślę, że najważniejsze jest to, że rzeczywiście potrzeba tutaj, Instytut Pamięci Narodowej nie zastąpi szkoły. Tu jest potrzebna systematyczna, taka tradycyjna nauka historii, chronologicznie, bo teraz sami jesteśmy tego świadkami, mając kontakty z młodzieżą, że rzeczywiście ten pomysł takiego poszatkowania, zblokowania pewnych tematów powoduje, że rzeczywiście w głowie młodego człowieka niekiedy powstaje chaos. No, to tradycyjne i najbardziej skuteczne nauczanie, no to jest istota nauczania, polega na chronologicznym powtarzaniu pewnych rzeczy. I ja bym tutaj przestrzegał przed takim optymizmem, że właśnie to, co przed chwilą nawet mówiłem, że jest rzeczywiście zainteresowanie niezłomnymi żołnierzami wyklętymi. Nie zapominajmy o tym, że to jest krótki, bardzo krótki okres historii Polski w tych 1050 lat, a tutaj mamy co pokazać i mamy z czego być dumni, naprawdę.
I tutaj, panie prezesie, stawiamy kropkę. Pani Małgorzata Oborska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty oraz pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, byli w tej części naszej audycji naszymi gośćmi, a za chwileczkę porozmawiamy o roli mediów w kreowaniu polityki historycznej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Witamy ponownie z Torunia. Trwa tutaj konferencja naukowa Polityka Historyczna Państwa, a jednym z punktów poruszanych podczas tej konferencji jest rola mediów w kreowaniu tej właśnie polityki. My chcielibyśmy się skupić na naszym regionie i na naszej rozgłośni. W bydgoskim studiu Polskiego Radia PIK jest z nami pan dr Marek Rzepa, nasz redakcyjny kolega. Witamy.
Dzień dobry.
Właśnie chcielibyśmy zapytać, jaką rolę media, jaką rolę na przykład rozgłośnia regionalna Polskiego Radia, Polskie Radio PIK może odegrać w kreowaniu tej polityki historycznej?
No, na ten temat można by było mówić w nieskończoność. Ja tylko powiem w bardzo dużym skrócie o takiej historycznej naszej roli, mianowicie w takich trzech okresach, powiedzmy przedwojennym, powojennym i po przełomie 89 roku. Oczywiście tą najjaśniejszą stroną niestety przedstawia się okres międzywojenny, kiedy to media promowały polskość Pomorza, tego Wielkiego Pomorza, wówczas budującej się Gdyni i tak dalej. Natomiast po wojnie, no, ten okres powojenny, okres komunistycznego reżimu, mimo że dość różnorodny w swoim ciągu, miał oczywiście swoją nawet można powiedzieć w miarę spójną politykę historyczną. Panował w niej swoisty monokazualizm ukazujący jedyną przyczynę wszystkich problemów socjalistycznych ojczyzny, którym był imperializm. Najpierw zachodnio-niemiecki, potem amerykański, w ogóle zachodni. Można powiedzieć, no dobrze, nie wracajmy do historii, ale my nawet nie wiemy, dlaczego nam tak trudno dzisiaj mówić na przykład o obozach, o niemieckich obozach koncentracyjnych. Łatwiej mówić o faszystowskich czy o nazistowskich. Jedną z przyczyn jest właśnie polityka historyczna PRL-u. Uznawano, że można mówić o niemieckich zbrodniach, uznawano, że nie można mówić właśnie o niemieckich zbrodniach, bo przecież istnieje zaprzyjaźniona Republika Demokratyczna, właśnie niemiecka. A tam są ci dobrzy Niemcy. Oczywiście wszyscy źli Niemcy wyemigrowali do RFN-u. Takiego pomieszania pojęć w tej polityce PRL-u było sporo i one do dzisiaj pokutują. Mówimy na przykład Związek Radziecki, a nie sowiecki. Mówimy słowo kler na przykład. Dzisiaj ma bardzo pejoratywne znaczenie, mimo że oryginał tego słowa był zupełnie neutralny i raczej z lekkim zabarwieniem pozytywnym. Komunizm nadal wydaje się czymś mniej groźnym niż na przykład faszyzm czy nazizm i tak dalej, i tak dalej. Z kolei, jeżeli wrócimy do naszej rozgłośni jako tej jedynej instytucji o charakterze regionalnym, obejmujących swym zasięgiem całe Pomorze i Kujawy, no dość duża rola w upowszechnianiu historii. Można tu wymienić szereg audycji, reportaży historycznych, chociażby cykl z generał Zawadzką, czy cykl audycji też o obozie jenieckim w Szubinie, gdzie więziono Francuzów, Brytyjczyków, Amerykanów, czyli taki wymiar bardziej już globalny. Czy też ostatnio cykl 10 audycji o propagandzie w mediach. Pierwszy cykl audycji radiowych pod patronatem IPN-u. Reagujemy też jako rozgłośnia regionalna na wszystkie sygnały o nowych odkryciach badaczy dziejów regionu, czy to chyba wydaje się oczywiste. Przypomnijmy oczywiście, że wszystkie te audycje, jest ich około 60 tysięcy. Cały plon tych naszych poszukiwań, prób przedstawiania historii w jak najbardziej atrakcyjnej formie jest dostępny online na portalu archiwum.radiopik.pl.
I właśnie chciałem tutaj wejść w słowo, bo kiedyś radio wydawało się takim bardzo ulotnym medium. Jeśli coś już poszło w eter, to można to było uznać za to, że przeminęło i ślad po tym nie pozostał. Tak nie jest, prawda?
Tak, tutaj rzeczywiście tą immanentną cechę radia, jaką jest ulotność, żeśmy tutaj zatrzymali w historii. To jest właśnie takie kolejne pole naszej działalności w dziedzinie upowszechniania historii. Na tym archiwum, na tym portalu można znaleźć naprawdę interesujące pozycje, poszukując ich według określonych tagów, tematyki, miejsca, rozmówców i tak dalej. Zbiór archiwalny jest dostępny, który jest dostępny na naszym portalu, wykorzystywany też, jest też jako baza źródłowa do prac naukowych i nie tylko historycznych. Powstało już kilka książek, które wykorzystują nasze audycje.
Kończy nam się czas, ale chcemy o jeszcze jedną rzecz zapytać.
Tak, właśnie, jak mówić atrakcyjnie o tej historii, by po prostu słuchacz nie wyłączył tego radioodbiornika i by chciał potem do tego archiwum naszego zajrzeć?
No ja myślę, że my akurat możliwości mamy wręcz nieograniczone, ponieważ no, mamy rzeczywiście pokaźny zbiór reportaży, które naprawdę wciągają, wspomniałem o tym cyklu z generał Zawadzką, który naprawdę fascynuje do dzisiaj, w momencie kiedy na warsztatach dziennikarskich odtwarzam fragmenty tego reportażu, do dzisiaj uczestnicy są naprawdę zafascynowani właśnie przede wszystkim formą, którą my akurat dość mocno promujemy. Forma przekazu, bardzo atrakcyjna forma przekazu, to jest chyba jedyny sposób dotarcia, a przy tym portal internetowy, no i oczywiście, jak sama nazwa mówi, internet, którym naprawdę nie trzeba siedzieć przy odbiorniku. Można sobie wybrać o określonej porze, godzinie najbardziej nam pasujących, wyszukać określoną audycję. My też prowadzimy taką akcję prezentowania, propagowania tego archiwum, prezentując wieczorem audycję z naszego archiwum. Może brakuje nam jednego jednej rzeczy, mianowicie pewnego uporządkowania, pewnego nadania pewnego wspólnego mianownika tym audycjom i być może, że ta konferencja, która się odbywa, jest takim przyczynkiem do tego, żeby o tym pomyśleć.
No właśnie chciałem powiedzieć, że tego mianownika będziemy szukali, prawda?
Wszystko przed nami.
Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie, za rozmowę. Był z nami pan Marek Rzepa, nasz redakcyjny kolega. Można też powiedzieć, że ekspert, jeśli chodzi o sprawy historii, a przede wszystkim historii radia. Rozmawialiśmy dzisiaj o polityce historycznej państwa pod różnym kątem i z różnej strony próbowaliśmy, mam nadzieję, że nam się udało przedstawić, jak powinna ta polityka historyczna państwa wyglądać. A rozmawialiśmy o tym przy okazji konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Tyle od nas z Torunia. Dziękujemy serdecznie za uwagę.
Adriana Andrzejewska,
Maciej Wilkowski i realizujący tę audycję Sławomir Nowak.